Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w porannym ekumenicznym magazynie. Andrzej Urbański. Papież Franciszek powiedział, że wojna na Ukrainie to haniebna tragedia dla całej ludzkości. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do 1000 dni, jakie upłynęły od inwazji na ten kraj. W audiencji uczestniczyła żona prezydenta Ukrainy, Ołena Zełenska. I jeszcze jedna informacja z Watykanu. Franciszek w ogłoszonym w środę dokumencie uprościł rytuał papieskiego pochówku. Zasady te mają podkreślić, że jest to pogrzeb pasterza i ucznia Chrystusa, a nie władcy, wyjaśniono w Watykanie. Pierwszy element uproszczonego protokołu to decyzja o tym, że zgon papieża zostanie stwierdzony nie w jego pokoju, ale w prywatnej kaplicy. Franciszek zarządził, że ciało papieża zostanie natychmiast złożone do trumny i w niej wystawione. Dotychczas ciało zmarłego wystawiane było na katafalku. Zamiast do 3 trumien, ciało zostanie włożone do 2, z cynku i drewna. Pamięć o polskich i niemieckich żołnierzach, ofiarach cywilnych, konfliktów zbrojnych oraz poległych podczas misji pokojowych uczczono w stołecznej katedrze polowej modlitwą ekumeniczną. Okazją do wspólnej ceremonii był obchodzony w ubiegłym tygodniu w Niemczech Dzień Żałoby Narodowej. Modlitwę w intencji zmarłych i poległych poprowadzili kapłani z katedry polowej oraz ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Przemówienie poprzedzające modlitwę wygłosił Robert Rode, minister pełnomocny, zastępca ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, który powiedział, że Dzień Żałoby Narodowej jest okazją do złożenia hołdu pamięci wszystkich ofiar wojen i przemocy totalitarnej. Spotkanie biskupów z osobami wykorzystanymi seksualnie w Kościele było ważne i bardzo potrzebne. Został zrobiony dobry krok ku wzajemnemu zrozumieniu, ocenił koordynator episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży ojciec Adam Żak. Spotkanie biskupów z delegacją przedstawicieli osób wykorzystanych seksualnie przez duchownych odbyło się we wtorek na Jasnej Górze, bezpośrednio po zakończeniu zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem ojca Żaka tego typu spotkania są ważne i bardzo potrzebne. Według duchownego najcenniejszym owocem spotkania mogą być nie tylko konkretne decyzje, ile przezwyciężenie podświadomych lęków przed kontaktem z drugą stroną. Parlament Jakubowy to zgromadzenie przedstawicieli organizacji i podmiotów zajmujących się drogą świętego Jakuba w Polsce, które służą wspólnym ogólnopolskim działaniem dla utrzymania, promocji i rozwoju Camino de Santiago w naszym kraju. Organizacje tworzące drogi świętego Jakuba w Polsce, instytucje publiczne, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zawiązały porozumienie pod nazwą Parlament Jakubowy. Spotkania parlamentu organizowane są zazwyczaj raz w roku w różnych miejscowościach naszego kraju. A do ekumenicznego magazynu zagościł kapelan Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba w Archidiecezji Gdańskiej, ksiądz dr Adam Jeszka, z którym rozmawia redaktor Anna Rembas.
Szczęść Boże, hola, buen dia.
Buen dia. Ile jest dróg Świętego Jakuba w Polsce? Liczył to ksiądz kiedyś?
Przyznam się, że nigdy ich nie liczyłem. Najwięcej dróg skoncentrowanych jest na południu Polski i mamy już blisko 9000 kilometrów wyznaczonych szlaków drogi świętego Jakuba Apostoła w Polsce.
A tutaj na Pomorzu, jak to jest?
Mamy Pomorską Drogę Świętego Jakuba Apostoła, Via Baltica. Ona zaczyna się na Litwie, w Kretyndze. Idzie przez Gdańsk. Gdańsk znajduje się na 326 kilometrze drogi świętego Jakuba Apostoła i prowadzi nas do Niemiec, do Rostocku.
Jak postrzega ksiądz działalność Bractwa Jakubowego w Gdańsku?
Bractwo świętego Jakuba Apostoła, które działa blisko już 2 lata, odgrywa bardzo ważną rolę stymulującą duchowość świętego Jakuba Apostoła. Jeszcze kilka lat temu niewiele wiedzieliśmy o drogach świętego Jakuba Apostoła, o świętym Jakubie Apostole, o dalekim Santiago de Compostela w Hiszpanii i dzięki podejmowanym inicjatywom przez członków Bractwa Świętego Jakuba Apostoła, coraz więcej ludzi wie, że jest droga Świętego Jakuba Apostoła, że można nią pielgrzymować, spotykać, poznawać bardzo ciekawe miejsca w naszym regionie.
A jak wygląda zdaniem księdza ta wielokulturowa promocja dróg kamienowych w ogóle w Polsce?
Bardzo dobrą robotę wykonuje tak zwany Parlament Jakubowy, czyli taka instytucja zrzeszająca bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, które zajmują się drogami świętego Jakuba Apostoła. W tym roku mieliśmy 11. sesję Parlamentu Jakubowego w Szczecinie. Podejmowaliśmy różne kwestie dotyczące promocji turystycznej, religijnej dróg świętego Jakuba Apostoła i także pragniemy wyjść z takim pomysłem do członków kapituły katedry świętego Jakuba Apostoła w Hiszpanii, w Santiago de Compostela, aby wysyłać naszych kapelanów, kapłanów, którzy wspieraliby polskich pielgrzymów właśnie tam na miejscu w Santiago de Compostela.
A jaka jest rola duszpasterza wśród kamienowiczów? Czego oni oczekują od księdza na przykład?
Oczekują przede wszystkim obecności. Tego, aby im towarzyszyć na tej drodze, towarzyszyć w modlitwie, odprawiać mszę świętą. W Gdańsku bardzo, bardzo mocną rolę odgrywa Kościół świętego Jakuba Apostoła i postać księdza ojca Grzegorza Marszałkowskiego Kapucyna, który formuje członków bractwa w czasie comiesięcznych spotkań 25 dnia każdego miesiąca.
Są jakieś zasady korzystania z dróg świętego Jakuba w Polsce?
Tak, właśnie w tym roku w Szczecinie opracowaliśmy taki regulamin mający na celu ułatwienie pielgrzymom korzystania z dróg świętego Jakuba Apostoła. One troszeczkę, ten regulamin przypomina znane regulaminy, które obowiązują każdego, który przemieszcza się, każdego turysty.
A proszę wyjaśnić jeszcze pojęcie roku kompostelianizmu.
No, przed nami rok kompostoliański, ale to dopiero 2027. Rok kompostoliański to rok ogłaszany w Kościele katolickim, wtedy kiedy wspomnienie liturgiczne świętego Jakuba Apostoła 25 lipca, ono przypada w niedzielę. Musimy pamiętać o jednej ciekawej rzeczy, że w duchowości chrześcijańskiej pielgrzymka jest jednym z elementów modlitwy i duchowego zaangażowania od wieków. Katolicy, chrześcijanie pielgrzymowali do trzech miejsc. Do Jerozolimy, do Rzymu i właśnie do grobu świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela.
Proszę powiedzieć, jak wyglądały ścieżki kamienowe w tym roku, jeżeli chodzi o wędrówki księdza?
W tym roku niestety nie miałem możliwości pielgrzymowania. Pielgrzymowałem po naszej pomorskiej drodze świętego Jakuba Apostoła, Żukowo, Kartuzy, aż po Lęborg. W minionym roku razem z młodzieżą w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie odwiedziliśmy grób świętego Jakuba Apostoła w Galicji, odwiedziliśmy katedrę w Santiago de Compostela. Ale w przyszłym roku zamierzam kontynuować niedokończony szlak Camino del Norte. Zatrzymałem się w Gijón, miejscowości położonej powyżej Oviedo, czyli miejsca, gdzie znajduje się sudarium, jedno z płócien, w które owinięty był Pan Jezus. Przede mną do dokończenia jeszcze 300 kilometrów, ale to zadanie i cel na przyszły rok.
My tak rozmawiamy oczywiście o Camino. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją to pojęcie. Proszę księdza, jak wyjaśnimy, jaki to jest język? Skąd się wzięło to określenie Camino?
Camino de Santiago, droga świętego Jakuba. El Camino to rzeczownik hiszpański oznaczający drogę. W 813 roku mnich Pelagiusz miał wizję. Ta wizja pozwoliła mu odkryć trzy groby dwóch uczniów świętego Jakuba Apostoła, Atanazego i Teodora, i właśnie grób apostoła Jezusa Chrystusa, świętego Jakuba Apostoła. Nazwa Camino de Santiago, droga świętego Jakuba Apostoła, i miejscowość Compostela. Compostela znaczy tyle co Campo de Estrellas, pole, miejsce ugwieżdżone.
Czy do bractwa świętego Jakuba w Gdańsku może przystąpić każdy?
Oczywiście, każdy może przystąpić do bractwa świętego Jakuba Apostoła, jeżeli pasjonuje się właśnie tą duchowością, jeżeli lubi chodzić, lubi poznawać, kocha ludzi, może zapisać się do bractwa. Bractwo, członkowie bractwa spotykają się każdego 25 dnia miesiąca o godzinie 18 w kościele Ojców Kapucynów, w kościele świętego Jakuba na ulicy Wałowej.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studio.
Buen camino, ultreia et suseia, to są pozdrowienia pielgrzymów jakubowych, oznaczające, no właśnie, dobrego dnia, dobrej drogi, naprzód i do góry. No, taka jest nasza duchowość chrześcijaństwa. Zawsze do przodu.
Buen camino.
Film Jezus w wersji dla osób niesłyszących odbędzie się w Kościele Zielonoświątkowym w Tczewie już w sobotę 30 listopada o godzinie 17. To będzie coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. I właśnie o tym wydarzeniu rozmawiałem z Nancy Ropiejko, tłumaczem języka migowego, i Jarosławem Gockowskim z Kościoła Zielonoświątkowego.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I ja już Państwu wyjaśnię, pani Nancy jest Amerykanką.
No, ja cały czas mam amerykańskie obywatelstwo, a nie polskie jeszcze, a mam pobyt tutaj w Polsce i już mieszkam w Polsce no, ponad 30 lat.
30 pięknych lat, pan Jarek może to zaświadczyć, prawda?
To prawda, no, jest to nietypowe. Wszyscy chcą wyjeżdżać z Polski do Stanów, a tutaj są Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Polski.
I robią piękną pracę, również z osobami głuchymi, niesłyszącymi. Tak. Mhm. Tutaj małe wyjaśnienie, bo popełniamy też w Polsce błąd, mówiąc głuchoniemi, prawda?
Tak.
Jak powinniśmy mówić?
Powinny być głusi, głuchych, wśród głuchych, bo inaczej to jest pejoratywne. Jak mówimy głuchoniemy, to sugerujemy, że oni nie mają języka. Oni mają własny język, to jest język migowy.
A no właśnie, i tutaj się skupimy, bo drodzy Państwo, coś wyjątkowego powstało i 30 listopada w Andrzejki będzie prezentacja wspaniałego filmu. Powiedzcie proszę, co to za film i dla kogo, bo on będzie przedstawiony w Tczewie, w waszym kościele.
Tak, tam w Tczewie będzie tam 30, no, godzinę tam 17, a film, który się nazywa Jezus, znaczy Jesus, bo jest tam po angielsku tam pierwotny ten film. Jesus, a Deaf Missions Film. I to jest w języku migowym, amerykański język migowy, to nie jest to samo, co polski język migowy, więc będą napisy w języku polskim, żeby wszyscy mogli tam spokojnie zrozumieć, i słyszący, i głuchy.
Dlaczego to jest takie wyjątkowe?
Bo chyba to będzie pierwszy film od początku do końca, gdzie aktorzy nie mówią, tylko posługują się językiem migowym. No to rzeczywiście zupełnie inaczej wygląda i jest to, kiedy Jezus nie mówi głosem, ale pokazując językiem migowym. No niesamowite przeżycie. Ja widziałem tylko zwiastun tego filmu i to już zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
Zastanawiam się, czy to będzie film tylko dla osób głuchych, czy również osoby słyszące będą mogły w tym uczestniczyć?
No powiem tak, że my mieliśmy tylko taki pokaz wewnętrzny tam w nasze grony. Mój mąż był akurat w tym. On nie zna języka migowego. Tak może kilka znaków to tu i tam łapie, ale tak naprawdę nie zna. Ja oglądał to, mówię, że tak po prostu docierał do jego serca, że był w szoku. Mój mąż jest słyszący. A tak samo kobiety, które tutaj zrobiły te tłumaczenie, te napisy, mówiły, że co chwilę ona się zatrzymała i płakała, oglądając ten film. Też osoby słyszące. I bardzo dociera do serc, bo to pokazuje tam głębi kultury. Nie tylko kultury tam wśród chrześcijan, ale kultury głuchy. Jak oni mogą komunikować w bardzo głęboki sposób te rzeczy, które my tam słyszymy, ale nie myślimy długo na tym.
Zanim oddam jeszcze głos i pogłębimy trochę tą wiedzę, to tak się zastanawiam, na ile ten język właśnie, drodzy Państwo, to nie są jakieś znaki, to jest język i głębia, jak tutaj usłyszeliśmy, jak ważne to jest, bo myślę o tych osobach właśnie słyszących, które będą widziały tylko pewne gesty, być może mimikę również odczytywały w jakiś sposób, jak ważne to jest.
Myślę, że bardzo ważne, żebyśmy też mogli, jako ci, którzy słyszą, zobaczyć, jak odbierają rzeczywistość osoby, które nie słyszą. I myślę, że ten film będzie też takim ogromnym przeżyciem dla tych, którzy są osobami słyszącymi. Dlatego zapraszamy na ten film też ludzi słyszących, żeby zabrali osoby inne, te, szczególnie te, które są głuche i nie słyszą, ale to jest, myślę, film dla każdego. Warto to zobaczyć, żeby też zrozumieć osoby, które żyją wokół nas, które są pozbawione tego, co dla nas to jest, wydaje się, oczywiste, że my po prostu słyszymy.
Właśnie zaznaczyliśmy na początku, że jest to język, a nie tylko jakiś gest, jeden, drugi, trzeci, czy jakiś zestaw gestów. Jak ważne jest to zrozumienie tej różnicy.
Tak, to jest bardzo istotne to zrozumieć, bo ma własną gramatykę, ma własne swoje tam żarty, ma własne swoje nowoczesne tam języki popularne, co jest modne, co młodzież tam mają swój język, cały czas to się rozwija. To nie jest tam sztywne, zatrzymane w jedno miejsce.
Czyli ten język jakiś, żyje.
Ten język żyje, jak najbardziej to żyje. I często to łatwiej przekazać niektóre rozumienie w języku migowym, nawet niż tam w mówionym języku.
Pojawia się też takie pytanie, czy aby Polacy zrozumieją ten film i dobrze go odbiorą, jeśli on jest w języku migowym amerykańskim realizowany, bo wiemy doskonale, że są różnice.
Więc tak, dlatego te napisy są po polsku, bo to będzie ułatwienie zrozumienie całość. A nawet głuche osoby, które oglądają w amerykańskim migowym, jeżeli nie zna tego języka, no to jest im trudniej zrozumieć, ale lepiej zrozumieją niż jakby było tam mówionym językiem. Dlatego, że te mimika dużo pokazuje, te ekspresje różne, te całe wizualizacje tego. I ten film jest też zrobiony przede wszystkim mając na myśli głuche osoby, żeby oni jak najlepiej mogli odbierać i zrozumieć tam kontekst, wszystko, co jest napisane w Biblii i to, co jest przedstawiane w tym filmie.
Tak myślę sobie, jak możemy się uczyć wzajemnie od siebie. Myślę sobie o takim zrozumieniu trochę inności, prawda? Bo to jest też tak, że ten film może być takim pretekstem do tego, żeby zastanowić się nad sobą, nad moją tożsamością, nad moim miejscem, ale też spojrzeć na tego, który jest obok mnie, trochę inny, trochę inaczej mówiący, albo może w ogóle nie mówiący.
Myślę, że większość z nas ma tendencję do narzekania, a tak prawda jest taka, że powinniśmy się cieszyć każdym dniem, bo każdy dzień to jest dar, który daje nam Bóg. I czasami myślimy, patrząc na ludzi, którzy mają pewne ułomności, takie na przykład jak ktoś jest głuchy, że to są osoby tylko, które przeżywają cierpienie. A to jest nieprawda. Ci ludzie potrafią się radować, cieszyć, żyć, być wdzięczni za to, co mają. I myślę, to będzie może być zachęta dla każdego z nas, żeby, czy to jest dobre rzeczy się dzieją, czy złe, pamiętać o tym, że nad nami jest Bóg, który nas naprawdę kocha i się troszczy o każdego z nas.
To jest trochę taki pretekst, prawda? Ten film też do dyskusji być może taki właśnie na różne tematy.
No jak najbardziej. No, to też pokazuje, że to jest kultura w kulturze. A przez to, że to jest grupa ludzi, które mają własnym językiem, też mają własne żarty, własne zachowanie, własne to jest akceptowane, nieakceptowane, to jest naprawdę kultura w kulturze. Często myślimy, że to jest tylko jakaś niepełnosprawność, ale to nie jest tak jak inne niepełnosprawności, przez to, że mają własny język, który nosi naszą kulturę. I ten cały kontakt z nimi, że możemy poznać zupełnie inny świat, tak naprawdę. Nawet nazywają to głuchy świat. Bo to jest zupełnie tak jakby, no, zupełnie inne myślenie, zupełnie inne patrzenie na to, co jest wokół nas.
Jakie to jest piękne, jak człowiek zatrzyma się troszeczkę, posłucha mądrych ludzi i pomyśli o tym, co w życiu jest najważniejsze, to mam wrażenie, że zaczynamy w ogóle zmieniać, bo mówi pani o tej kulturze, można jeszcze szerzej pójść, o wielokulturowości, ale właśnie o rozumieniu drugiego człowieka, innego trochę, tego, który jest, a których jest na świecie przecież kilka miliardów, każdy jest inny. I ten Jezus, który dla nie tylko głuchych, ale właśnie pojawia się gdzieś w tej przestrzeni historii naszej i zmienia, i tak naprawdę zmienia, bo u pani to zmienił.
Tak, to mogę powiedzieć, że Jezus jest moim najlepszym przyjacielem i On mi prowadzi w życiu. I tak jak On wymyślił, że Bóg wymyślił moje rzeczy, ja bym sama nie mogła wymyślić. Ja jako nastolatka, kiedy pierwszy raz miałam kontakt z językiem migowym i zaczęłam się uczyć, nie wyobrażałam sobie, że będę tutaj w Polsce się uczyć jeszcze drugi język migowy. W międzyczasie trzeci język migowy się uczyłam po drodze, brytyjski migowy. I tam jeszcze będę tutaj w Polsce, po polsku mówić, o tak powiem. Więc zupełnie to Boże prowadzenie i że Jezus przy mnie jest na każdy krok, otwiera drzwi, gdzie ja bym w życiu nie otwierała drzwi, ale też daje ten spełnienie w życiu, rozumienie, jaki jest sens i cel w życiu, prowadząc nas. No.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Dzisiaj po południu w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku odbędzie się diecezjalne spotkanie młodzieży. Papież Franciszek zaprasza wszystkich młodych do wspólnego lokalnego świętowania oraz przeżywania radości wiary w ramach 39. Światowego Dnia Młodzieży. Jego hasło brzmi: ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, biegną bez zmęczenia. Z księdzem Piotrem Wieckim, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, rozmawiała Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Dużo młodych ludzi żyje Kościołem, żyje swoją wiarą, przychodzi na takie spotkania?
Czy dużo? Nie powiedziałbym, ale na pewno jakościowo tak. Chcielibyśmy i marzymy o większych liczbach, ilościach, ale chyba czas liczb w Kościele się skończył. Natomiast ewidentnie młodzież szuka jakości. Nie szuka katolipy, tylko szuka katolickiego kościoła, który ich pociąga przykładem, świadectwem, słowem. Szuka wspólnoty. I to jest właśnie Światowy Dzień Młodzieży 39 w tym roku. Taki czas i taki moment, gdzie oni tego oczekują i liczą, mają nadzieję, że właśnie taki poziom i tacy ludzie młodzi tam się spotkają.
A dzisiaj spotykamy się tutaj regionalnie, lokalnie.
Tak jest. Dzisiaj 39 Światowy Dzień Młodzieży w lokalnych kościołach partykularnych. My w Katedrze Oliwskiej mamy mszę o godzinie 16, a później spotkanie przy stole i spotkanie ewangelizacyjne.
To już takie przygotowania do wyjazdu?
Tak jest. Chociaż przygotowujemy się już od ponad pół roku. Mhm. Mamy w tej chwili w diecezji 5 grup. Właściwie są one wypełnione. To są grupy autokarowe i lotnicze. Na dzień dzisiejszy blisko 300 osób się wybiera na jubileusz do Rzymu. Ale jest jeszcze duże parcie i chęci, także myślę, że podwoimy tą liczbę.
A jak wyglądają takie przygotowania? To jest takie duchowe przygotowanie głównie?
Tak, to jest droga. To jest droga. Spotykamy się konkretnie raz w miesiącu. Akurat ta grupa w Migowie, Parafii Miłosierdzia Bożego. Każdy kapłan i każdy lider danej grupy prowadzi po swojemu to przygotowanie. Natomiast wskazania są takie, żeby raz w miesiącu się spotkać, przy stole porozmawiać, poznać, pobyć ze sobą i wykorzystać te materiały, które Krajowe Biuro Obsługi Światowego Dnia Młodzieży nam zaleca i poleca, żeby się właśnie przygotować do tego wydarzenia.
Emocje duże wśród uczestników, ci, którzy będą jechać albo lecieć w sumie?
Są duże. Nasza grupa miała ostatnio w zeszłym tygodniu spotkanie formacyjne i okazało się, że 80% tych młodych ludzi nie było w Rzymie. I to są już emocje, zobaczyć Rzym. Byliśmy trochę zdziwieni, bo dzisiaj raczej się już podróżuje lata w różne zakątki świata, ale w Rzymie nie byli. Mhm. Także cieszymy się, że to będzie dla nich pierwszy raz i to właśnie w takim momencie i z nami w atmosferze młodego kościoła.
Dlaczego tak ważne jest organizować, przygotowywać się do tych Światowych Dni Młodzieży też właśnie lokalnie w tych grupkach?
To ważne jest to, żeby ktoś to wziął na swoje barki, bo to jest konkretny trud, zmaganie i wymaganie. Przy różnych obostrzeniach, ale też i wymaganiach bezpieczeństwa. Natomiast młodzi ludzie na to nie mają czasu. Są zabiegani często, duży wkład wkładają, sił wkładają w formację intelektualną, w studia, angażują się w różne dodatkowe pasje, więc bardzo się cieszą, jak ktoś za nich zorganizuje taki wyjazd, on przyjdzie, wsiądzie do autokaru i jedzie w towarzystwie dobrym. Więc na pewno od strony organizacyjnej ważne jest to, żeby ktoś się tego podjął i chciał to zrobić za nich. Natomiast owoce są ogromne, dlatego że w tym zabieganym świecie często ci ludzie nie mają momentu nawet spotkać się ze sobą samym, z przyjaciółmi, posłuchać co drugi myśli w tym podobnym wieku, jakie ma wartości w sobie. I właśnie ten czas to jest taki moment, gdzie jest na to czas, gdzie można się podzielić świadectwem, obecnością. I też starsze pokolenie, chociażby w osobie papieża Franciszka, wyraża tą wartość i że przeżyło w tych wartościach całe swoje życie. i dzielą się tym świadectwem i to jest właśnie ta wartość, która jest nieodzowna i niczym się nie da ją zastąpić.
Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o Bogu, o wierze? To trudne. Jest albo to, może mi się tylko wydaje, że to trudne.
Jest to trudne i wymagające, dlatego że ci młodzi, oni tylko na zewnątrz, często w pierwszym takim kontakcie reprezentują, Tomasz Halik mówił, że Bóg nie mieszka na powierzchni, że oni są powierzchowni, a młodzi są niezwykle głębocy. To są mistycy, to są, oni mają pragnienie kontemplować Boga. I teraz pójść za wskazaniem Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, ale on mówił to do młodych i o młodych jako Karol Wojtyła, kardynał Karol Wojtyła, mówił, że o metodzie heurystycznej, że prawda mieszka w nas w środku i trzeba zadawać takie pytania, żeby tą prawdę wydobyć z wnętrza. I to wnętrze w młodych jest piękne. I właśnie tak rozmawiać, takie pytania zadawać, żeby oni sami odkrywali to piękno w sobie, które w nich jest. Pan Bóg nie pozbawił ani młodego, ani nikogo tego piękna. Natomiast dzisiaj mamy trudność dostać się do tego środka, do spotkania z samym sobą, do odkrycia tej mistyki, tej kontemplacji, którą jest Pan Bóg w nas.
Jak się ksiądz współpracuje z młodymi?
Wymagająco. Dzisiaj wiemy, że w cenie jest czas, a młody nie ma zegarka często. W tym sensie, jeżeli chodzi o siebie, to ma, to liczy ten czas. Ale jeżeli chodzi o drugiego, o spotkanie z drugim, no to liczy na to, że tu i teraz będzie miał ksiądz czas, że będzie ksiądz otwarty i trzeba im to dać. To jest taki moment w ich życiu, że kiedy wołają o spotkanie, no to trzeba być. Więc to jest spore wymaganie, chociażby takie logistyczne, żeby znaleźć dla nich czas i predyspozycje. I proszę mi uwierzyć, to jest od rana do wieczora bycie. Natomiast druga trudność jest taka, że ci młodzi jak poczują więź, jak zobaczą, że za tą relacją stoi jakaś wartość, to często proszą o towarzyszenie, o to, by być z nimi razem na drodze. Nie chcą i sami, co jest bardzo logiczne i zdrowe. Chcą być w towarzystwie, chcą być przy kimś. Tak jak Jezus Chrystus stanął przy apostołach, powiedział: pokój wam, jestem z wami. Nie? I wtedy wzrosła w nich siła, moc i wyszli na świat ewangelizować. Młodzi tego potrzebują, tego właśnie doświadczenia. A to jest, proszę przyznać, wymagające. Mieć czas i być z nimi w drodze. Ale to jest piękne właśnie, to jest cały sens Kościoła.
Dzisiaj taka okazja będzie do spotkania. Jeszcze raz powtórzmy, o której godzinie, gdzie i jak to będzie wyglądało?
O godzinie 16:00 msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Zapraszamy na tą Eucharystię też w sposób szczególny, bo blisko 50 młodych chłopaków przyjmie posługę ceremoniarza w gdańskim kościele. Po tym przy świętej w auli Jana Pawła II, nieopodal, dosłownie 200 metrów, będzie spotkanie przy stole. Przygotowane są kanapki, drożdżówki, ciastka, kawa i herbata, a później blok ewangelizacyjny, który poprowadzi dla nas wprawiona już w ewangelizacji wspólnota z Gubina, wspólnota świętego Tymoteusza. Także zapraszam, myślę, że każdy coś dla siebie w tych minutach, w tych godzinach zaczerpnie.
A na zakończenie zaproszenie od Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w stulecie autokefalii. W sobotę 30 listopada o 18:00 w dworze Artusa z tej okazji nastąpi otwarcie wystawy poświęconej stuleciu właśnie. Pół godziny później prezentacja filmu animowanego 100 lat autokefalii, 1000 lat historii, a o 19:00 galowy koncert chórów Gedanum Ortodoxum oraz Warszawia pod dyrekcją Aleksandry Ireny Popowskiej oraz Miłosza Bogicia. A w niedzielę 1 grudnia w cerkwi świętego Mikołaja w Gdańsku-Wrzeszczu święta liturgia, początek o 10:00. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Nie zapominajmy o szukaniu swojej drogi do Boga i modlitwie o pokój. Dobrej niedzieli Państwu życzymy wraz z realizatorem audycji Jackiem Puchalskim, Andrzej Urbański.